Wybór tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego jest obarczony wadą i ja się z tym zgadzam.
Stąd też podejrzenie, że prezydent Nawrocki jednak nie odbierze od nich ślubowania.
Wawrzyniec Zakrzewski z Sejmu, dziękujemy. To było polityczne spojrzenie na tę sprawę. Czas na spojrzenie od strony prawnej.
W poranku TOK FM sędzia Trybunału w stanie spoczynku, profesor Mirosław Wyrzykowski, powiedział, że prezydent nie ma uprawnień do kontrolowania, czy sędziowie zostali powołani prawidłowo.
Ja zostałem wybrany, tak jak wszyscy sędziowie Trybunału, zostaliśmy wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej i w tym momencie, w którym zakończone zostało głosowanie, byłem sędzią.
Ale czekał pan na tę wizytę w pałacu u prezydenta Kwaśniewskiego, złożenie ślubowania.
Złożenie ślubowania, czyli sytuacji, w której realizowałem swój obowiązek. Bo jeżeli mówimy o złożeniu ślubowania, a ustawa mówi, sędzia Trybunału, czyli osoba wybrana do Trybunału, składa ślubowanie wobec prezydenta, to oznacza, że na mnie jako na osobie wybranej przez Sejm jest nałożony obowiązek złożenia ślubowania. I ja mam obowiązek zrealizowania obowiązku. Innymi słowy, to, co robi prezydent, to jest pewna czynność konwencjonalna, jakby powiedzieli prawnicy, pewien akt uroczysty. My składamy ślubowanie, a prezydent stoi i przyjmuje do wiadomości, że złożyliśmy ślubowanie jako zrealizowanie swojego obowiązku. Nic więcej. Prezydent nie ma żadnego wpływu na to i nie ma kompetencji, nie ma uprawnień do tego, żeby kontrolować, czy nasz wybór był dokonany prawidłowo.
Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do prezydenta o przedstawienie stanowiska w sprawie ślubowania sędziów Trybunału. Prezydent ma je przedstawić do 17 kwietnia.
Rozprawa, na której sędziowie mieli wczoraj ocenić konstytucyjność przepisów o trybie wyboru sędziów Trybunału, została z kolei bezterminowo odroczona.
Władze w Teheranie grożą, że pomszczą śmierć Aliego Larijaniego, szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, który wczoraj zginął w izraelskim ataku.
Na razie w ataku rakietowym na miasto Ramat Gan w środkowym Izraelu zabili dwie osoby. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Tomasz Orchowski.
Śmierć Larijaniego pogłębia kryzys w sercu przywództwa Iranu, komentuje BBC. Nie do końca wiadomo, co się dzieje z Mojdabą Chameneim, nowym najwyższym przywódcą. Syn zabitego byłego najwyższego przywódcy nie pokazuje się publicznie, co tylko potęguje plotki na temat jego stanu zdrowia. Amerykanie twierdzili, że został oszpecony w ataku. Możliwe jednak, że Irańczycy ukrywają go ze względów bezpieczeństwa, bo Izraelczycy grożą, że będą zabijać kolejnych przedstawicieli reżimu, premier Benjamin Netanyahu. Uderzamy w ten reżim, mając nadzieję, że damy Irańczykom szansę na jego obalenie. Nie stanie się to od razu, nie będzie to łatwe, ale jeśli będziemy wytrwali, damy im szansę, by wzięli los w swoje ręce. Izraelczycy twierdzą, że Iran stanowił olbrzymie zagrożenie, bo dążył do stworzenia broni nuklearnej i pracował nad rakietami, które byłyby w stanie dosięgnąć Stany Zjednoczone. To dlatego Amerykanie poszli na tę wojnę. Tyle, że tę narrację podważył trumpista Joe Kent, szef amerykańskiego Narodowego Centrum Antyterrorystycznego. Złożył rezygnację ze stanowiska, bo jak przekazał, nie może popierać wojny z Iranem. Jako że nie stanowił on bezpośredniego zagrożenia dla USA, Trump odpowiada. Przeczytałem jego oświadczenie, zawsze uważałem go za miłego faceta, ale bardzo słabego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dobrze, że odszedł, bo powiedział, że Iran nie stanowi zagrożenia, a stanowi. Wojna na Bliskim Wschodzie negatywnie odbija się na Ukrainie. Odciąga uwagę od rosyjskiej napaści. Moskwa przez wzrost cen ropy ma też więcej pieniędzy na prowadzenie konfliktu. No i Amerykanie zamiast sprzedawać rakiety Ukraińcom będą ich używać do prowadzenia swojej wojny na Bliskim Wschodzie, co grozi tym, że Kijowowi zabraknie pocisków. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, z którym rozmawiała BBC, z powyższych powodów Władimir Putin chce, żeby wojna między USA i Izraelem a Iranem trwała jak najdłużej. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
Jutro o Ukrainie między innymi rozmawiać będą unijni liderzy podczas szczytu w Brukseli.
Rząd zaprezentował dziś założenia strategii energetycznej dla Polski.
Premier Donald Tusk twierdzi, że nasz kraj jest największym energetycznym placem budowy. Dodał, że w ciągu dekady państwo wyda na inwestycje w energetykę 1 000 000 000 zł.
Zdaniem szefa rządu to kluczowe wyzwanie, zwłaszcza w dobie światowych kryzysów, jak wojna na Bliskim Wschodzie i rosyjska agresja na Ukrainę.
To jest główna, zasadnicza droga do bezpieczeństwa naszego kraju. Kiedy mówię o tym, że jesteśmy dzisiaj tym największym placem energetycznej budowy, to mówię o konkretnym i bardzo okrągłym bilionie złotych, jaki Polska zainwestuje w ciągu najbliższej dekady w energetykę, w infrastrukturę, w linie przesyłowe, w elektrownie. Bilion złotych, w tym na źródła odnawialne i magazyny energii ponad 220 miliardów złotych. W dystrybucję 234 miliardy złotych. I wspomniano już energetykę jądrową 160 miliardów złotych. Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmieniałby swój sektor energetyczny. Mamy tutaj uzasadnione ambicje.
Premier dodał, że zasadnicza część tych inwestycji będzie realizowana z unijnych pieniędzy. Jednocześnie przekazał jednak, że wraz z liderami kilku innych państw wystosował listę do Komisji Europejskiej. Domaga się w nim przedłużenia darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu, w tym polskiego przemysłu.
Więcej o polskiej energetyce dziś w EKG u Wojtka Kowalika. Po 12.40. Kolejne wątki po 13.00 w TOK 360.
Ponad 75% gmin i 60% powiatów w Polsce nie jest pewnych swojej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe.
Jednocześnie ponad 20% przyznaje, że absolutnie nie jest przygotowana choćby na reakcję na zagrożenie atakiem z powietrza. Raport na ten temat, na temat wprowadzania zasad obrony cywilnej w praktyce, przygotował Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
Większość samorządowców przeszła szkolenia w Straży Pożarnej z reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale nadal nie mają oni odpowiedniego sprzętu. W wielu gminach syreny alarmowe wciąż włączane są ręcznie, na przykład w remizie strażackiej, mówi współautor raportu Kamil Raczyński.
Ponad 40% gmin i powiatów wskazuje, że nie posiada wystarczających zasobów do reagowania kryzysowego, do odpowiedniego przygotowania na sytuację kryzysową, a ponad 30% z nich wskazuje, że finanse zaplanowane w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej są niewystarczające. To pokazuje, że ustawa to nie tylko chęci i dobra wola, ale to są po prostu konkretne pieniądze i konkretne zasoby, które należy dobrze zaplanować i dobrze wydać.
Do stanu polskiej obrony cywilnej wrócimy dziś w TOK 360 po godzinie 13.20.
Jesteśmy w tragicznej sytuacji, a pacjenci muszą liczyć się z cięciem i trudniejszym dostępem do świadczeń, mówią przedstawiciele szpitali powiatowych.
Ostrzeżenie padło po fiasku planów Ministerstwa Zdrowia, które próbowało opóźnić tegoroczne podwyżki dla zawodów medycznych. Te wejdą w życie w połowie roku i według szacunków pochłoną około 4 miliardów złotych. Cezary Jaszczyk.
4 miliardy to znacząca suma dla i tak zadłużonej ochrony zdrowia. Ministerstwo przyznaje, że koszty ostatecznie spadną na skarb państwa i że przygotowywało się na taką sytuację. W to wątpi prezes Ogólnopolskiego Związku Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, który twierdzi, że największy ciężar i tak poniosą lecznice, zwłaszcza te małe i średnie, które na wynagrodzenia przeznaczają zdecydowaną większość wydatków.
Ten rok mi się wydaje będzie rokiem krytycznym. To dotyczy przede wszystkim pacjentów, którzy będą mieli bardzo duży problem, żeby się dostać na diagnostykę. Będzie ograniczony dostęp do świadczeń.
Dyrektorzy szpitali dali ministerstwu czas na rozwiązanie ich problemów do końca miesiąca. W przeciwnym razie nie wykluczają bardziej stanowczych działań niż pikiety przed gmachem resortu. Z kolei związkowcy, którzy zablokowali opóźnienie podwyżek dla pracowników, twierdzą, że to już najwyższy czas do powrotu do rozmowy nad reformą finansowania ochrony zdrowia. Tyle, że tym razem na poważnie.
21 grup zawodowych w Polsce zwolnionych jest całkowicie, częściowo z płacenia składki zdrowotnej. No to może propozycja nasza składana w trójstronnym zespole, obniżenie składki zdrowotnej z 9%, zróbmy 7,5%, ale płaćmy solidarnie.
Mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Dopiero w czerwcu wszyscy ratownicy medyczni w Polsce dostaną kamizelki ochronne, odporne na pchnięcia ostrymi przedmiotami. Ministerstwo Zdrowia najpierw zapowiadało, że sprzęt będzie gotowy w styczniu, potem przesunęło termin na kwiecień.
Teraz tłumaczy opóźnienia problemami z logistyką. Zapewnia jednak, że już w pierwszej kwietniowej dostawie kamizelki trafią do co czwartego ratownika. O tej sprawie z wiceministrą zdrowia Katarzyną Kacperczyk rozmawia reporter TOK FM Szymon Kępka.
Liczba tych kamizelek, których zakupiliśmy, to jest 6 tysięcy.
6 tysięcy kamizelek ratowników w Polsce jest co najmniej kilka razy więcej. To co z resztą ratowników wobec tego?
Tak naprawdę zaplanowaliśmy tak zgodnie z zapotrzebowaniem zespołów ratowniczych i dyspozytorów, żeby te kamizelki starczyły dla każdego zespołu ratownictwa medycznego. I tak będzie. To jest wyposażenie minimalne.
No tak, ale te 6 tysięcy nie starczy dla wszystkich przecież. To łatwo policzyć.
Takie mamy zgłoszenie i takie mamy zapotrzebowanie i tyle dostarczymy.
Kiedy wobec tego wszyscy ratownicy w Polsce będą dysponowali takimi kamizelkami? pacjentami.
Pierwsze dostawy będą od 31 marca, druga dostawa jest planowana 30 kwietnia. Zakładamy, że nie później niż 31 maja wszyscy ratownicy i wszyscy ci, którzy złożyli zamówienie w Ministerstwie Zdrowia na kamizelki, je otrzymają.
Kamizelki dostarczane przez resort zdrowia ma przekazywać stacjom ratowniczym Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Specjaliści studzą emocje związane z nową strategią mieszkaniową rządu.
Ten obiecuje, że na inwestycje mieszkaniowe, komunalne i czynszowe trafi w tym roku ponad 8,5 miliarda złotych. Dzięki tym pieniądzom mają ruszyć prace nad budową albo remontem nawet 18 tysięcy mieszkań.
Tymczasem w tak zwanej luce czynszowej, gdy rodzina zarabia za mało, by mieć zdolność kredytową, a za dużo na mieszkanie komunalne, są w Polsce 4 miliony rodzin. Tak więc taki plan to kropla w morzu potrzeb, mówił w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
W ciągu ostatnich 6 lat powstało mieszkań komunalnych i społecznych czynszowych około 21 tysięcy. W tym samym czasie deweloperzy wybudowali 825 tysięcy. Wniosek jest z tego prosty. Jeszcze przez bardzo długi czas głównym dostawcą mieszkań na rynek będą jednak deweloperzy. I jeśli już mówimy o szansach na własne M, to chyba niestety jednak to właśnie deweloperzy będą taką jedyną sensowną, realną opcją.
Ale też nie każdy mieszkanie chce kupować i pewnie tak. Z takiego programu, jaki rząd proponuje, ale z chęcią by skorzystał.
Chętnie skorzystał, tylko że efekty nie pojawią się szybko i myślę, że dobrze, że będzie coraz więcej pieniędzy na te programy, że będzie takich mieszkań powstawało coraz więcej, ale chciałbym ostudzić te emocje i te zbytnie nadzieje, bo potrzeby są gigantyczne i trzeba by naprawdę wielu lat, ogromnych kwot dopłat, żeby te potrzeby udało się zaspokoić. Więc nie róbmy sobie zbytnich nadziei. Fajnie, że tych mieszkań będzie powstawało coraz więcej. Natomiast ci młodzi, którzy mają nadzieję, że te programy pozwolą im zamieszkać w tanich czynszówkach bez konieczności zaciągania kredytu, albo muszą się uzbroić w dużą cierpliwości, albo jednak skierować się na rynek deweloperski.
Ekspert dodawał, że nie wystarczy dosypać pieniędzy z budżetu państwa, by budynki z tanimi mieszkaniami na wynajem zostały szybko wybudowane.
I na koniec jeszcze nauczyciele wychowania fizycznego, których brakuje nawet w najmłodszych klasach.
Rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego apelują do Ministerstwa Edukacji, by zajęcia z wychowania fizycznego już w klasach 1-3 prowadzili nauczyciele odpowiednio do tego przygotowani.
Niepokojące są bowiem wyniki badań FUS, czyli Fundamentalnych Umiejętności Ruchowych w Sporcie. Okazuje się, że te umiejętności mają nieliczni, a więcej wie Błażej Kulesza.
Bieg przez płotki, skoki na skakance czy przewrót w przód. To tylko kilka ćwiczeń, z jakimi są problemy, mówi profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
94% dzieci nie osiąga poziomu kompetencji ruchowych. Ma to 6% dzieci.
Jedną z 26 rekomendacji, aby te dane zmienić, jest pomysł, by to nauczyciele WF-u pracowali już w klasach 1-3.
To jest tak naprawdę decyzja polityczna.
Ale nauczyciele wczesnoszkolni mieliby mniej godzin pracy, więc raczej na pewno na zmiany się nie zgodzą, mówi wiceminister edukacji Paul Lina Piechna-Więckiewicz.
To są też kwestie finansowe i jakiekolwiek decyzje muszą być też podejmowane w dialogu społecznym.
Podobne zmiany mają pojawić się w rządowej strategii sportu. Ten dokument ma być gotowy w czerwcu, a przyjęty na początku przyszłego roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20. Po informacjach będziemy rozmawiać o tym, jak przebiega izraelska inwazja na Liban.
Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką, i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji TOK FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Cholerła, bo urodziny ma.
tej okazji mamy dla Ciebie super promocję na Drewnochron. Teraz impregnat Ekstra Drewnochron już za 99 za 4,5 litra. A za każde wydane 200 zł na środki do drewna marki Drewnochron zyskaj 40 zł na kupon w klubie. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
W Carrefourze Wielkanoc ma wyjątkowy aromat.
Kawa ziarnista Dallmayr, kilogram 59,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 21 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 74,49.
Masz własny biznes? Teraz wybierz idealny samochód. Od 19 do 28 marca Dni Przedsiębiorców w salonach Kia. Stylowa Kia Stonic już od 880 zł netto miesięcznie w leasingu, niska rata.
Propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Dostępna do 30 kwietnia 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Ostateczne określenie szczegółów i warunków sprzedaży następuje przy zamówieniu u dealera.
Kia. Movement that inspires.
W nowej polityce. Prezydencki napad na sejf. Jak się będziemy bronić? A także western na Bliskim Wschodzie. Analogowe dzieci. Cenny polski paszport. Szwedzi myślą o bombie. Pornoholizm. Władza i chciwość, czyli kulisy Facebooka. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
Zobacz, Stasiu, sokół.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Nie ma mowy o powrocie do biznesu energetycznego z Rosją, twierdzi premier Donald Tusk. Wyraził też nadzieję, że Europa już nigdy nie uzależni się od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu. To jest kwestia naszej prawdziwej suwerenności, powiedział premier. Od 1 sierpnia przez centralną e-rejestrację będzie można zapisać się na kolejne świadczenia, między innymi z zakresu chorób naczyń, chorób zakaźnych, endokrynologii i neonatologii, informuje Ministerstwo Zdrowia. Z danych resortu wynika, że w ramach centralnej e-rejestracji zrealizowano dotąd 1 700 000 wizyt, a 1 200 000 wizyt zaplanowano. Na całym świecie 66% organizacji uważa, że zarządzanie relacjami między człowiekiem a AI jest ważne, ale tylko 6% firm potrafi to robić skutecznie. Tak wynika z raportu firmy Deloitte. Braki w tym zakresie pogłębiają tak zwany dług kulturowy, czyli zaniedbanie kultury organizacyjnej.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bliski Wschód teraz w centrum naszego zainteresowania. Po wymianie ciosów między Izraelem a libańskim Hezbollahem, to była dotkliwa wymiana ciosów, ale jednak z powietrza. Wtedy ponad 900 osób zginęło po stronie libańskiej. Siły obronne Izraela rozpoczęły ofensywę lądową w Libanie. Jak przebiega ta ofensywa i czy tutaj izraelskie władze przedstawiły jakieś swoje cele?
Tak, ta ofensywa z punktu widzenia Izraela przebiega, powiedzmy, dobrze. Izraelskie władze mówią, że ci mieszkańcy, którzy uciekli z południowego Libanu, a jest około 1 200 000, nie będą mogli do tego Libanu wrócić, jeśli nie będzie zagwarantowane bezpieczeństwo północnego Izraela. I no niestety, czyli na razie nie można oczekiwać, że cokolwiek się zmieni. Izraelczycy już dwukrotnie, co najmniej parokrotnie wchodzili do Libanu i do południowego Libanu i niestety z punktu widzenia Izraela nie udało się do końca usunąć Hezbollahu, więc teraz czy to się uda? Trudno powiedzieć, ale dochodzi tam do zniszczeń infrastruktury takiej cywilnej. I niektórzy się boją, że będzie realizowany model Gazy, czyli takie całkowite niszczenie wszystkiego, co jest możliwe. No to oczywiście pogarsza dramatycznie sytuację humanitarną Libańczyków.
No właśnie, o tę sytuację humanitarną chciałbym podpytać, biorąc pod uwagę, że jeśli rzeczywiście realizowany będzie scenariusz podobny do tego w Strefie Gazy, to będzie oznaczało bardzo intensywne i kompleksowe przesiedlenie mieszkańców terenów, które będzie zajmował Izrael. To pytanie, czy w kraju, który od lat i tak jest dotknięty kryzysem uchodźczym, chociażby związanym z wojną w Syrii, jest miejsce i możliwość, żeby wewnętrznych uchodźców, żeby zaopiekować się wewnętrznymi uchodźcami?
No nie ma miejsca. To znaczy oni mieszkają w szkołach, mieszkają w takich budynkach użyteczności publicznej, mieszkają tam chroniąc swoje życie. Trzeba może warto przybliżyć, że Liban to jest państwo wielkości województwa świętokrzyskiego. To oni po prostu trochę mówiąc, że nie mają dokąd uciekać. Jeżeli sytuacja będzie nadal miała miejsce, to tak ten kryzys humanitarny poważniejszy jest tylko kwestią czasu. To po prostu musi zostać rozwiązane i libańskie władze próbują przekonać Izrael i świat, że takie rozwiązanie jest możliwe, bo premier Libanu Nawaf Salam powiedział, że on jest gotowy, on żąda rozbrojenia Hamasu, potępia działania, przepraszam, Hezbollahu oczywiście, potępia działania tej organizacji i żąda oddania broni. Podobnie minister sprawiedliwości Iranu potępia te ataki te głosy świadczą o tym, jeszcze mówi, że Liban powinien mieć monopol na używanie siły, rząd libański, bo Hezbollah tworzył trochę państwo w państwie. Więc te głosy liderów libańskich są jednoznacznie sugerują, czy wprost mówią o tym, że ta ofensywa Izraela się powinna skończyć, ale Hezbollah powinien przestać istnieć. Tylko że libańskie władze nie mają narzędzi, żeby zrealizować ten cel. I póki nie zostanie zniszczona całkowicie infrastruktura Hezbollahu, a nie zostanie zniszczona, ponieważ to jest organizacja, która, no trzeba pamiętać, że są góry, oni mają tunele, które pozwalają im na przykład atakować tych izraelskich żołnierzy od tyłu. Więc całkowite zniszczenie Hezbollahu jest niemożliwe, więc można sobie wyobrazić tylko jakiś dyplomatyczny projekt. Zresztą Francuzi chcą w takim działaniu uczestniczyć, żeby przekonać czy jakoś zmusić Hezbollah do złożenia broni i ich projektem, zresztą przez libańskie władze wcale nie kwestionowanym, jest to, żeby Liban zawarł ostateczne porozumienie z Izraelem i uznał Izrael. Widać, że po obu dwóch stronach, a przede wszystkim po stronie libańskiej, jest próba deeskalacji, tylko że Libańczycy nie kontrolują władzy w Libanie, nie kontrolują Hezbollahu, on działa niezależnie, a ponieważ wciąż dochodzi do ataków, teraz już z mniejszą intensywnością, ale dawniej to było 100 rakiet wysyłanych codziennie na terytorium Izraela, w obszar Galilei, no to nie ma specjalnie po stronie Hezbollahu woli, żeby ten konflikt zakończyć.
To jest druga wojna w ciągu kilku lat między Izraelem a Hezbollahem. Poprzednia zakończyła się w 2024 roku dość kruchym pokojem, więc to jest też pytanie o to, zawieszenie broni tak naprawdę. To jest też pytanie o to, jak słaby był Hezbollah po tej wojnie w 2024 roku i czy faktycznie udało mu się odbudować w ciągu ostatnich miesięcy, bo rozumiem, że od siły Hezbollahu zależy też, jak długo ta ofensywa może potrwać.
To znaczy troszeczkę Hezbollahów się udało. Siły Hezbollahu oczywiście były odbudowane, ale trzeba pamiętać, że on został dramatycznie osłabiony. Mhm. Nie tylko ich liderzy, jak Nasrallah, zginęli, ale również ta średni szczebel bojowników, terrorystów z Hezbollahu został zlikwidowany. Ta słynna akcja z pagerami, której ofiarą padło 3000 członków Hezbollahu, no wyjątkowo mocno ich zosłabiła, więc oni mają pewną siłę, ale oczywiście nie taką jak wcześniej. No i może jeszcze na jedną okoliczność trzeba zwrócić uwagę, że dochodzą głosy, że Hezbollah już nie działa w taki sposób, że to liderzy Hezbollahu decydują się na wysłanie tych rakiet, tylko już Irańczycy przejęli kontrolę nad Hezbollahem. Jeżeli to jest prawda, to do tych działań jakichś zbrojnych ostrzałów będzie dochodzić, ponieważ Irańczycy będą starali się robić wszystko, żeby Izrael zaatakować. No to jest ich podstawowe zadanie, dążenie. Wydaje mi się, że na razie ten konflikt będzie trochę tak wyglądał i ofensywa izraelska będzie postępowała.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Teraz wracamy do Polski i do dyskusji, która toczy się w polskiej przestrzeni publicznej. Jest z nami Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obie konfederacje i większość Prawa i Sprawiedliwości chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej, powiedział kilka dni temu premier Donald Tusk. Dodał też, że polexit to teraz realne zagrożenie. I to jest taka narracja, która płynie z obozu rządzącego. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość ostatnio bardzo intensywnie podrzuca pomysły, jak zawieszenie systemu ETS bądź wyjście z systemu ETS, które faktycznie po wejściu w życie mogłyby przyczynić się do marginalizacji Polski w Unii Europejskiej, czy nawet jej być może opuszczenia. Czy to jest tylko taka retoryczna potyczka, czy rzeczywiście coś się dzieje, jeśli chodzi o sposób działania polskiej prawicy i jej plan na najbliższe lata?
Myślę, że coś się dzieje. Myślę, że pomimo tego, że większość badań wskazuje na to, że Polacy są zwolennikami pozostania Polski w Unii. Niedawny CBOS pokazał, że to jest emocja na poziomie 82% Polaków, to jednak widoczne jest zniecierpliwienie, zmęczenie różnymi politykami unijnymi w różnych elektoratach. Widzieć nawet Koalicja Obywatelska, która sama zmieniła lekko swój stosunek do Unii, demonstrując nieco większy eurosceptycyzm niż dawniej, no ale przede wszystkim widzimy to u partii prawicowych czy skrajnie prawicowych, które coraz bardziej sceptycznie wypowiadają się o Unii. Myślę, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tutaj ta retoryka jest oczywista. Rzeczywiście wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, czyli takiego przedstawiciela radykalnej prawej flanki w Prawie i Sprawiedliwości, też wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na ostrą rozgrywkę właśnie na prawicy z Koroną Brauna, która jest skrajnie prawicowa i skrajnie antyunijna i będzie razem z tą Koroną Brauna rywalizować na eurosceptyczną retorykę. Nie spodziewam się, żeby Jarosław Kaczyński chciał rzeczywiście wyjść z Unii, ale hasła, które słyszymy, no głównie ostatnio od Przemysława Czarnka, rzeczywiście sugerują coraz mocniejszy eurosceptycyzm, który też widać w badaniach. Badania wskazują też na pewien eurosceptycyzm w elektoratach tych prawicowych partii.
Czyli wracamy do takiego kanonicznego działania Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że na prawo od nas tylko ściana, tak? Tylko że z drugiej strony w momencie, w którym bierzemy się za rozgrywkę z rosnącą w siłę coraz bardziej skrajną prawicą, czy nie ma przypadkiem ryzyka, że stracimy jeszcze tę resztkę wyborców umiarkowanych, czy może ten kor wyborców Prawa i Sprawiedliwości to już rzeczywiście są wyborcy bardziej podzielający poglądy właśnie Przemysława Czarnka niż Mateusza Morawieckiego?
Ja myślę, że ta decyzja o skręcie w prawo i walce z koroną Brauna, która staje się dla PiSu rosnącym zagrożeniem, badania różne wskazują, że czy też wyniki wyborów i exit pole pokazują przepływ elektoratu z PiSu do korony Brauna. I myślę, że to jest decyzja polityczna liderów partii, żeby w tym momencie skupić się na zjednoczeniu partii i zwalczeniu tego istotnego zagrożenia, które wpływa na poziom notowań Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy spadające notowania w ostatnich kilku miesiącach. Natomiast jeżeli patrzymy na elektorat, no to wcale nie jest tak, że tutaj ten eurosceptycyzm przeważa nad euroentuzjazmem. Według tego ostatniego CBOS-u realizowanego w styczniu lub lutym tego roku, 70% wyborców Prawa i Sprawiedliwości to są zwolennicy członkostwa Polski w Unii, a tylko 26% to są przeciwnicy. W koronie Brauna elektorat dzieli się de facto na połowę między zwolenników a przeciwników, ale jednak w Prawie i Sprawiedliwości widać, że ten euroentuzjazm jest przeważający.
Powiedziała pani, że Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński chce poskładać partię osłabioną walkami frakcyjnymi i właśnie powołanie Przemysława Czarnka na kandydata na premiera było takim wystawieniem kandydata, wokół którego cała partia mogłaby się skupić. Tylko pytanie, czy rzeczywiście Przemysław Czarnek jest tą osobą, która jest w stanie partię posklejać?
No, to jest dobre pytanie i na pewno wskazanie przedstawiciela jednej z dwóch walczących frakcji nie wróży na przyszłość jakiejś wielkiej zgody i podporządkowania się wszystkim tej decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast na ten moment wydaje się, że partia stara się przynajmniej pokazać jedność. Widzieliśmy to na tej konwencji prezentującej Czarnka jako kandydata na premiera w Krakowie. Tam pojawili się wszyscy najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości i właśnie pokazywali przynajmniej tymczasową jedność. Czy to się uda utrzymać? No, to jest mocno wątpliwe, bo jednak te podziały, te walki były bardzo ostre i tutaj patrzę na to sceptycznie, czy w frakcji Mateusza Morawieckiego, która też właśnie prezentuje jednak inne podejście chociażby do Unii, ale generalnie trochę ma inną wizję polityki, czy rzeczywiście uda im się utrzymać jedność w momencie tak mocnych podziałów.
Bardzo dziękuję. Joanna Sawicka z Polityki Insight była z nami. W studiu teraz Wojciech Kowalik, dlatego że po 12.40 południowa odsłona EKG.
Tak jest. Energetycznie będzie w EKG, no bo premier zapowiada 1 bln zł inwestycji w energetykę. Jednocześnie trwa polityczna awantura o system ETS. Jutro będą o nim rozmawiać unijni liderzy. No i właśnie ten cały energetyczny obraz namalujemy po 12.40.
Wojciech Kowalik wraca do państwa po informacjach po 12.40.
Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowego piekarnika, teraz w promocji. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Szczegóły w tym regulaminie promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
media.expert.pl.
Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Airfryer Philips Ovi XXL. Ponad 1000 darmowych przepisów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Zobacz, Stasiu, sokół.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Czy super combo w McDonald's może być jeszcze większe? Tak! Teraz w nowym super combo Extra McChicken albo McDouble, do tego drugi burger, frytki oraz napój za 26 zł. Ochota na coś ekstra? Wpadaj do Maca!
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.